Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Politykę należy łączyć z duchowością, wskazał papież Fundacji imienia De Gasperiego.
W Międzynarodowy Dzień Uchodźcy Kościół przypomina o prawach przysługujących migrantom.
Stolica Apostolska zaaprobowała nowy statut Konferencji Episkopatu Polski.
20 czerwca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Alcide De Gasperi umiał łączyć głęboką duchowość z działalnością polityczną, powiedział papież, spotykając się z zarządem fundacji noszącej imię tego włoskiego polityka, zmarłego przed 55 laty.
Colgo volentieri l'opportunità che mi offre la vostra presenza.
Chętnie korzystam z okazji waszej obecności, by przypomnieć postać tego wielkiego człowieka. W historycznych chwilach głębokich przemian społecznych we Włoszech i Europie, wśród niemałych trudności, umiał on skutecznie poświęcać się służbie dobru wspólnemu. Uformowany w szkole Ewangelii, De Gasperi potrafił przekładać wyznawaną wiarę na konkretne, konsekwentne czyny. Duchowość i polityka współistniały w jego osobie, znamionując jego zaangażowanie społeczne i duchowe. Z roztropną dalekowzrocznością kierował on odbudową Włoch, które wyszły z okresu faszyzmu i II wojny światowej. Otwierał się na współpracę ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Posłuszny Kościołowi był autonomiczny i odpowiedzialny w polityce. Nie posługiwał się Kościołem w celach politycznych i nigdy nie szedł na kompromis z sumieniem. Swą działalnością polityczną oddał przysługę Kościołowi, Włochom i Europie. Prośmy Boga, by pamięć jego doświadczenia w rządzeniu i jego chrześcijańskiego świadectwa była zachętą dla kierujących dzisiaj losami Włoch i innych narodów, zwłaszcza dla tych, którzy czerpią natchnienie z Ewangelii.
Papież przypomniał, że De Gasperi urodził się koło Trydentu na północy Włoch w głęboko religijnej rodzinie. Już jako 20-latek na pierwszym kongresie katolickim tamtego regionu głosił, że nie wystarczy zachować chrześcijaństwo w samych sobie, ale trzeba odzyskiwać dla wiary utracony teren. Każdy dzień, jeśli to tylko było możliwe, zaczynał uczestnictwem we mszy. Kiedy znalazł się w faszystowskim więzieniu, pierwszą książką, jaką poprosił, była Biblia, która stanowiła jego stałą lekturę. Był zawsze wierny wartościom ludzkim i chrześcijańskim, nawet kiedy spotykał się czasem w kościele z trudnościami i nawet niezrozumieniem, podkreślił Benedykt XVI.
Dodajmy, że Alcide De Gasperi, współzałożyciel włoskiej chrześcijańskiej demokracji, zaliczany jest obok Roberta Schumana i Konrada Adenauera do trzech ojców Zjednoczonej Europy. Współtworzył Radę Europy oraz Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Od kilkunastu lat toczy się jego proces beatyfikacyjny.
Ojciec Święty mianował podsekretarzem Kongregacji Nauki Wiary prałata Damiana Marzotta Caotorte. 65-letni włoski duchowny jest od 27 lat pracownikiem tej dykasterii i związanej z nią Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Stanowisko podsekretarza obejmie po ojcu Giuseppe Augustinie Dinoi, który został sekretarzem Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Podpisywanie dekretów dotyczących beatyfikacji należy wyłącznie do kompetencji papieża. Przypomniał o tym watykański rzecznik prasowy w związku z kontrowersyjną wypowiedzią relatora sprawy beatyfikacyjnej Piusa XII księdza Petera Gumpela. Wyraził on opinię, że Benedykt XVI zwleka z podpisaniem odnośnego dekretu, ulegając naciskom pewnych kół żydowskich, mimo iż rabini z USA występują ostatnio w obronie papieża Pacellego. Ksiądz Federico Lombardi zaznaczył, że Ojcu Świętemu trzeba w takich wypadkach zostawić całkowitą wolność oceny i decyzji. Jeżeli uważa on, że sprawa beatyfikacyjna Piusa XII wymaga jeszcze dalszych studiów i refleksji, to jego stanowisko należy uszanować. Nie można ingerować nieuzasadnionymi, niestosownymi wypowiedziami, dodał dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościół zawsze był blisko migrantów w ich dramatycznej sytuacji, przypomniał z okazji przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Uchodźcy przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących arcybiskup Antonio Maria Velio. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego przytoczył on najnowsze dane statystyczne, z których wynika, że co roku przybywa do Stanów Zjednoczonych 1,5 miliona migrantów, a do Europy 800 tysięcy. Na świecie żyje dziś od 30 do 40 milionów nielegalnych przybyszów. Co najmniej 600 tysięcy straciło życie w trakcie ucieczki z własnego kraju. Te dane są ważne, podkreśla arcybiskup Velio. Dla Kościoła jednak migranci to nie statystyki, lecz konkretne osoby.
Kościół strzeże godności osoby bez względu na to, jaki jest jej status prawny, czy jest legalnym, czy nielegalnym migrantem. Słuszną rzeczą jest przypominać, że każde państwo ma prawo regulować napływ migrantów, jednakże musi to robić z poszanowaniem godności osoby i międzynarodowych konwencji. Kościół jest przekonany, że dla pomyślności wszystkich niezbędna jest integracja przy zachowaniu praworządności i bezpieczeństwa. Oczywiście kwestią bardzo delikatną jest migracja osób, które wyznają inną religię. I tak na przykład migracja muzułmanów do krajów o tradycji chrześcijańskiej stwarza szereg wyzwań kulturowych, integracyjnych, a także religijnych. Z religijnego punktu widzenia spotkanie z islamem zachęca do promowania dialogu. Dialog jednak nie jest synonimem rezygnacji, lecz poważnej konfrontacji, w której nie wyrzekamy się proponowania naszym rozmówcom chrześcijaństwa zgodnie z naszą tożsamością.
Kraje bogate coraz częściej uchylają się od odpowiedzialności za uchodźców. Zamiast przyjąć ludzi zmuszonych z powodu biedy czy toczących się konfliktów do ucieczki, z hukiem zatrzaskują przed nimi drzwi. Takie postępowanie stanowi zagrożenie dla globalnego systemu bezpieczeństwa. Pisze o tym szef jezuickiej służby uchodźcom GRS z okazji Międzynarodowego Dnia Uchodźcy.
Ksiądz Peter Ballais apeluje do światowych rządów, by respektowały swe zobowiązania, gdy chodzi o poszanowanie praw człowieka i stwarzały warunki sprzyjające integracji uchodźców i emigrantów. Kraje rozwinięte jako pierwsze prowadzą antyemigracyjną politykę i ustanawiają prawa, które uniemożliwiają uchodźcom wjazd i pozostanie na ich terytorium, zauważa dyrektor GRS. Jako przykład podaje rząd włoski, który nagminnie odsyła imigrantów do Libii, nie sprawdzając nawet, czy przysługuje im status uchodźcy i czy nie potrzebują ochrony. Szef jezuickiej służby uchodźcom wytyka zarazem mediom i politykom, że napływ uchodźców przedstawiają jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i zamach na tożsamość, a pomijają ich wkład w budowanie chociażby dobrobytu gospodarczego krajów ich goszczących czy bogactwo, jakie wnoszą do ich kultury.
Kościelny program pomocy dzieciom migrantów i uchodźców zdobył w USA prestiżową nagrodę za rozwój kultury prawnej przeciwdziałającej złemu traktowaniu dzieci. Wyróżnienie przyznało Amerykańskie Stowarzyszenie Zawodowe Przeciw Krzywdzeniu Dzieci. Program o nazwie BRICS, realizowany przez Służbę Migrantom i Uchodźcom Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, został uznany za znakomite narzędzie edukacji i pomocy w odniesieniu do rodzin imigrantów. Zdaniem stowarzyszenia inicjatywa ta zabezpiecza też przed nadużyciami i zaniedbaniami względem nieletnich. W ramach programu zorganizowano m.in. jedyny w kraju ośrodek informacyjny zajmujący się wpływem migracji na dobro dziecka. Prowadzi się też wiele bezpośrednich inicjatyw na rzecz rodzin i dzieci migrantów.
Ograniczenie do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych o 30% nie wystarczy, aby ogólnoświatowe ocieplenie klimatu nie przekroczyło 2 stopni Celsjusza. Poinformowano o tym w Brukseli na seminarium, które przygotowały organizacje zwierzchników chrześcijan w Europie oraz Parlament i Komisja Europejska. Odbywało się ono w perspektywie zaplanowanej na grudzień w Kopenhadze Światowej Konferencji na temat zmian klimatycznych. Tematem obrad był etyczny wymiar zapobiegania ociepleniu klimatu.
Uczestnicy brukselskiego spotkania zwrócili uwagę na istotną rolę Europy na tym polu. Musi ona bowiem nie tylko dotrzymać własnych zobowiązań, lecz przekonać również największych dziś trucicieli, czyli Chiny, Indie i Rosję, do bardziej ekologicznej gospodarki. Szczególnym zadaniem chrześcijan, czytamy w komunikacie końcowym, jest reprezentowanie interesów tych, którzy nie mają głosu, a mianowicie ubogich, przyszłych pokoleń i samej natury. O ich prawach powinny przypominać politykom 3 puste krzesła, które należałoby ustawić podczas wszystkich negocjacji. Na brukselskim seminarium podkreślono również, że wszelkie programy ekologiczne muszą być powiązane ze wspieraniem rozwoju w krajach najuboższych. Natomiast przedstawiciele Unii Europejskiej zwrócili uwagę na niezastąpioną rolę kościołów, które mogą przekonać wiernych do zmiany stylu codziennego życia i większego szacunku dla środowiska naturalnego.
Ktoś chce położyć rękę na naszych ośrodkach dla dzieci ulicy. Czytamy w oświadczeniu organizacji Amani, która opiekuje się sierotami w Kenii, Sudanie i Zambii. Jej założyciela, włoskiego misjonarza, ojca Renato Sezane, zwanego ojcem Kizito, oskarżono o molestowanie nieletnich. Duchowny zdecydowanie temu zaprzecza. Co więcej, na policję zgłosili się już chłopcy, którzy zeznali, że ktoś proponował im sowite wynagrodzenie w zamian za złożenie zeznań obciążających misjonarza. Policja nie ustaliła jeszcze, kto stara się zniesławić duchownego. Początkowo spodziewano się szantażu. Teraz przeważa przekonanie, że ktoś chciał zagarnąć mienie organizacji Amani, która w samej Kenii posiada 6 ośrodków wybudowanych dzięki wsparciu włoskiego kościoła. Nie można też wykluczyć, że ojciec Kizito naraził się jako dziennikarz, otwarcie pisząc o problemach czarnego lądu. Póki co wrócił on do Kenii i oddał się do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości, domagając się pełnego wyjaśnienia tej sprawy.
Z różnych krajów napływają zapewnienia o solidarności z ojcem Kizito. Poparło go m.in. Zgromadzenie Kombonianów, do którego należy zakonnik. W samej Kenii natomiast wiele osób wysłało listy protestacyjne do telewizji KTN, która nagłośniła całą sprawę, nie sprawdziwszy uprzednio wiarygodności zarzutów.
500 000 Malgaszy grozi śmierć z głodu i pragnienia. Dramatyczna sytuacja panuje głównie na południu Madagaskaru. Spowodował ją długotrwały brak deszczu. Susza zniszczyła uprawy, padło też wiele bydła. Światowy Program Wyżywienia oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci alarmują, że są w stanie objąć pomocą zaledwie 1/5 potrzebujących.
2 minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Łomży drugi dzień trwa zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Jak poinformował biskup Stanisław Budzik, sekretarz generalny Episkopatu, Stolica Apostolska dokonała rekognicjo, a więc zatwierdziła nowy statut konferencji. Zakłada on wzmocnienie pozycji biskupów diecezjalnych, określa obowiązki prymasa Polski, wprowadza też pewne zmiany w zakresie trybu podejmowania decyzji w ramach konferencji Episkopatu. Podczas obrad biskupi przyjęli także nowe tłumaczenie wielkopiątkowej modlitwy za Żydów. W miejsce pojęcia narodu niegdyś wybranego jest teraz mowa o narodzie pierwszego wybrania. Nowe tłumaczenie było niezbędne, ponieważ ta właśnie modlitwa została błędnie przetłumaczona w polskiej wersji obowiązującego w całym kościele mszału rzymskiego z 1970 roku. Episkopat przyjął również formułę obrzędu pogrzebu przed złożeniem urny do grobu. W Polsce przypadki spopielenia zwłok są coraz częstsze, a nie było dotąd odpowiednich formuł modlitewnych dostosowanych do takich okoliczności. Jutro polscy biskupi wezmą udział w Giżycku w uroczystościach tysiąclecia męczeńskiej śmierci świętego Brunona z Kwerfurtu. Pod hasłem Rodzina, Europa, Przyszłość z Rzeszowa wyruszyła ogólnopolska rowerowa pielgrzymka do Fatimy. 60 kolarzy przejedzie 4,5 tysiąca kilometrów. Najmłodszy uczestnik pielgrzymki ma 13, a najstarszy 68 lat. Wśród kolarzy jest 5 kobiet.
Czuję straszny strach, że te przygotowania to było jednak za mało, że mogłam zrobić coś więcej niż to, co zrobiłam.
Pchają przede wszystkim dobre wspomnienia z poprzednich lat, dobre owoce, duchowe, przyjaźnie, piękne tereny, przez które jedziemy.
Teraz to już trzeba zaufać tylko Bogu.
Pielgrzymkę organizuje katolicki klub sportowy Alpin imienia Jana Pawła II w Rzeszowie. Kolarze dotrą do Fatimy 24 lipca.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.